Melduje się Krzysztof Polasik, program realizuje Jarosław Pachczyński. Dobry wieczór, zaczynamy magazyn wojskowy.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Wojsko wspiera w tym roku charytatywną akcję, powiemy jaką i w jaki sposób.
Przede wszystkim to udział w zabezpieczeniu, pomoc wolontariuszom, nasi żołnierze będą wydawać wojskową gruchówkę.
Nie zabraknie też bieżących wydarzeń.
Amerykanie mówią, że to jest nawet federacja ćwiczeń, ćwiczenia stowarzyszone, nakładające się na siebie.
Największa od lat ćwiczenia to odpowiedź na duże zagrożenie. A jeśli jesteśmy już przy bieżących sprawach, to tradycyjnie zaczynamy od serwisu, który przygotował dla Państwa Jacek Butlewski.
Magazyn wojskowy.
Jacek Butlewski, dzień dobry. W tym roku Polska potrzebuje porozumienia przy nowelizacji ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, mówił prezes PSL w Wierzchosławicach. W czasie obchodów 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, lider ludowców i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że nowe rozwiązania powinny być wypromowane przy współpracy obozów politycznych, ale nie tylko. Dodał, że istotne jest zaangażowanie organizacji społecznych i samorządów. O zainicjowaniu prac nad nowelą ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej informowało na początku roku MSWiA. Prezes PSL powiedział, że potrzeba zmian w ustawie wynika m.in. z przyjętej w poprzedniej kadencji ustawy o obronie ojczyzny. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwał kraje Unii Europejskiej do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy. W wywiadzie prasowym ocenił, że niektóre z nich niewystarczająco ją wspierają. Politycy chadeckiej opozycji utrzymują zaś, że szef rządu powinien zacząć od siebie.
Olaf Scholz wyraził też obawę w związku ze zmniejszeniem amerykańskiego wsparcia dla Kijowa. Dodał, że Europa nie może sobie na to pozwolić. Środki wysagnowane na pomoc militarną dla Ukrainy są niewystarczające. Niektóre kraje muszą zrobić więcej. Zaapelował kanclerz. Według niego Ukraińcy potrzebują więcej zestawów obrony przeciwlotniczej, a także amunicji, czołgów i artylerii. Zdaniem lidera opozycji Friedricha Merza szef rządu powinien zacząć od siebie. To Olaf Scholz odrzucił nasz wniosek w sprawie przekazania Ukrainie pocisków Taurus, zaznaczył szef CDU. Rząd w Berlinie zapewnił, że w tym roku zwiększy środki na pomoc wojskową dla Ukrainy z planowanych 4 do 8 miliardów euro. Wczoraj szef MON Boris Pistorius poinformował, że Niemcy wesprą ją dostawą 6 śmigłowców Sea King MK-41. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński.
Wracamy do wydarzenia sprzed kilku dni. W rosyjskim obwodzie białgorodzkim rozbił się rosyjski samolot wojskowy Il-76. Według strony ukraińskiej maszyna przewoziła rakiety S-300. Natomiast rosyjski resort obrony podał, że na pokładzie oprócz załogi i konwojentów znajdowało się 65 ukraińskich jeńców i wszyscy mieli zginąć. Maciej Jastrzębski.
O katastrofie jako pierwsze poinformowały serwisy internetowe Baza i 112. Maszyna spadła kilka kilometrów od Białgorodu w okolicach wsi Jabłono. Portal Meduza ustalił, że godzinę przed katastrofą w Białgorodzie ogłoszono alarm przeciwrakietowy. Kilkadziesiąt minut po katastrofie rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że samolotem przewożono 65 ukraińskich jeńców, z którymi leciało 6 członków załogi i 3 konwojentów. Natomiast ukraińskie media podają, że samolot przewoził rakiety S-300. Kijów na razie nie przekazał oficjalnego komunikatu w tej sprawie, natomiast część niezależnych komentatorów zwróciła uwagę, że Rosja od początku wojny organizuje różnego rodzaju prowokacje. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w radiowej Jedynce, że służba w wojsku jest bardzo odpowiedzialna i dlatego wymaga wsparcia psychologicznego. Szef MON tłumaczył w ten sposób decyzję o utworzeniu telefonu zaufania dla żołnierzy. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że żołnierze potrzebują własnego telefonu zaufania, ponieważ w swojej pracy muszą się mierzyć ze specyficznymi wyzwaniami.
Nie może być ogólny telefon zaufania. On pełni wspaniałą rolę, ale tutaj jest specjalistyczna misja. Musi być dobre rozpoznanie całej psychologii wojny, armii, działań poza granicami państwa naszego, tych doświadczeń z Iraku, z Afganistanu, ale też doświadczeń teraz wojny na Ukrainie. No i ogromnego stresu często, którym jest poddawany żołnierz, bo stoi przed bardzo poważnymi wyborami. Musimy wspierać, będziemy to robić.
O utworzeniu telefonu zaufania dla żołnierzy szef MON informował w mediach społecznościowych. Jak wskazał, infolinia będzie udzielała pomocy żołnierzom Wojska Polskiego, ale również rodzinom wojskowych i pracownikom cywilnym armii. W serwisie to wszystko. Za chwilę ciąg dalszy naszego magazynu.
Magazyn wojskowy. Magazyn wojskowy.
Pod koniec grudnia minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Wojsko Polskie ponownie wesprze Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. WOŚP w tym roku zbiera na leczenie chorób płuc. Minister podkreślił, że decyzja o dołączeniu do akcji należy do dowódców konkretnych jednostek i odzew, jak widać, był duży. My oczywiście skupimy się na Wielkopolsce i Poznaniu, a zaczynamy od jednostek na poznańskim Golęcinie.
Jesteśmy blisko społeczeństwa, chcemy być blisko społeczeństwa, więc chętnie angażujemy się w pomoc. Rzecznik prasowy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, Chorąży Kwiecińska. Przede wszystkim to udział w zabezpieczeniu, pomoc wolontariuszom. Nasi żołnierze będą wydawać wojskową grochówkę, ażeby trochę tych wolontariuszy Wielkiej Orkiestry wspomóc, rozgrzać do tej gry Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dodatkowo będzie można spotkać przy Poznaniu naszych żołnierzy, tam będą nasze wojskowe pojazdy, będzie nasze stanowisko informacyjne. Czy możemy się pochwalić, to udział także w biegu Policz się z cukrzycą. Ciekawostka, w biegu wezmą udział komendanci naszych jednostek, czyli Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Szkoły Podoficerskiej. Będziemy trzymać kciuki, żeby ten bieg poszedł im jak najlepiej, ale przede wszystkim liczy się pomoc.
Wojskowi muzycy ze stolicy Wielkopolski w niedzielę wystąpią dwukrotnie. W południe dadzą pokaz musztry przy sztabie w Tarnowie Podgórnym, a wieczorem dokładnie o godzinie 18 odbędzie się koncert w Auli Nowa w Poznaniu.
Motywem takim przewodnim tego koncertu jest muzyka ilustracyjna, muzyka filmowa. Podpułkownik Paweł Joks, kapelmistrz, dowódca Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu. Zwróciliśmy się do naszych przyjaciół, sympatyków, naszych słuchaczy, ale nie tylko, do społeczeństwa, żebyście Państwo wybrali repertuar, za co jesteśmy Państwu ogromnie wdzięczni, bo ponad 60 propozycji.
Tyle ile filmów, tyle utworów, a pewnie nawet więcej. Przysłuchiwaliśmy się próbie. Co to był za motyw? Bo ja szczerze mówiąc go nie mogłem rozpoznać.
Wie pan co? Ja też za bardzo nie mogłem. Ale tak serio, to rozczytywaliśmy motyw jak wytresować smoka. I ja też tego jakże urokliwego, tą orkiestrę moją, tego smoka muzycznego też starałem się, przepraszam wszystkich moich kochanych muzyków za to słowo tresować, ale bardzo, bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Drodzy Państwo, zapraszamy na ten koncert. Mam nadzieję już z wytresowanym muzycznym smokiem, który nazywa się Orkiestra Reprezentacyjna Polskich Sił Powietrznych.
Niestety wszystkie wejściówki wyprzedały się podobno w kilka godzin. Koncert ma jednak być transmitowany w internecie, warto poszukać, posłuchać. Nie ma też wielkiej orkiestry bez licytacji. Ciekawą propozycję ma dla Państwa Poznańskie Centrum Szkoleniowe.
Bardzo wyjątkowy voucher, bo tak naprawdę całodzienne spotkanie z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, w szczególności z naszym ulubieńcem, czyli czołgiem Abramsem. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, podporucznik Aneta Kurowska, oficer prasowy. Dzień z czołgiem Abrams rozpocznie się od spotkania z komendantem w sercu naszego centrum, czyli w gabinecie u komendanta pułkownika Rafała Matery. Zapoznaniem całej bazy szkoleniowej. Zapoznamy się z terenem poligonu, bezpośrednio udamy się do Akademii Abrams, gdzie będziemy mogli zapoznać się ze sposobem szkolenia załóg czołgu Abrams, praktyczne zapoznanie z czołgiem. Myślę, że to będzie ten najciekawszy moment, nie tylko dla dusz pancernych, ale dla osób, które dopiero pierwszy raz będą miały okazję zapoznać się z tym najnowocześniejszym sprzętem.
Podobny voucher przygotowała też 31. Baza Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach.
Oferujemy zwiedzanie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, oczywiście zawsze najlepszej. Kapitan Paweł Krzyszkiewicz, oficer prasowy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Można będzie zobaczyć to, co robimy na co dzień, to jak piloci przygotowują się do lotów, to jak technicy przygotowują statki powietrzne do lotów, jak wykonują obsługi polotowe. Także naprawdę czeka, wydaje mi się, z mojej strony osobę, która wylicytuje tą akcję, czeka go na pewno moc wrażeń.
Oglądanie z bliska samolotów F-16 i to nawet w 10 osób. Ważna tylko uwaga, żeby wziąć udział w obu akcjach, trzeba być obywatelem Polski. Jest oczywiście jeszcze dużo mniejszych licytacji i pewnie moglibyśmy wymieniać poszczególne fanty do końca magazynu, ale trochę nie mamy na to czasu. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronach i w mediach społecznościowych poszczególnych jednostek. Biorącym udział w licytacjach oczywiście życzymy powodzenia, a teraz jeszcze raz przeniesiemy się na próbę Poznańskiej Orkiestry. To motyw muzyczny z filmu animowanego Jak wytresować smoka. Ostrzegam, nagranie jest wykonane zwykłym reporterskim dyktafonem, ale chyba można tego posłuchać. Mam nadzieję, że pan pułkownik się nie pogniewa. Thank you.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Steadfast Defender 24 to nazwa rozpoczętych właśnie międzynarodowych manewrów w ramach NATO. O ich przebiegu i znaczeniu rozmawiam z szefem Działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Polityki Insight Markiem Świerczyńskim. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przynajmniej raz w roku słyszymy, że ruszają kolejne natowskie manewry, rekordowe, największe w ostatnim czasie. I za każdym razem te kolejne są jeszcze większe. I teraz też tak się mówi.
Nie należy się temu dziwić i rzeczywiście rozmiar, skala, rozpiętość geograficzna, rodzaj zaangażowanych sił czy też ćwiczonych scenariuszy stale rośnie, ale jest to po prostu odpowiedź na rosnące wyzwania, rosnące zagrożenia oraz z drugiej strony jest to dowód rosnących ambicji, rosnących możliwości, rozrastających się planów obronnych NATO, które uwzględniają już w tej chwili 300 tysięcy żołnierzy w siłach bardzo wysokiej gotowości, a dalsze 500 tysięcy jako tak zwane siły wsparcia. Więc gdy teraz mowa, że w tym ćwiczeniu tegorocznym, w zasadzie w serii ćwiczeń, Amerykanie mówią, że to jest nawet federacja ćwiczeń, ćwiczenia stowarzyszone, nakładające się na siebie pod takim wielkim parasolem występującym kryptonimu Steadfast Defender, czyli niezłomny obrońca. Jeżeli mówimy, że w nich weźmie udział 90 tysięcy żołnierzy, to owszem, możemy powiedzieć, że to jest swego rodzaju rekord, ale jeszcze daleko tej liczbie do urzeczywistnienia tych realnych planów obronnych, w których, jak mówię, brać ma udział, i to w pierwszej fazie operacji, aż 300 tysięcy żołnierzy. Wracam do tego, że nie powinniśmy się za bardzo dziwić, tak, tym liczbom, które mogą nas szokować, ale z drugiej strony warto sobie też przypomnieć, że w czasie, gdy Europa przeżywała, można powiedzieć, podobny okres napięcia czy zagrożenia, to w ćwiczeniach dorocznych brało udział po 150, a nawet więcej tysięcy żołnierzy. 150 tysięcy było przerzucanych z samych Stanów Zjednoczonych, prawda, corocznie na ćwiczenia Reforger, czyli do Niemiec. Można powiedzieć tak, że jest to niestety dowód zwiększającego się napięcia i zwiększającej się niestabilności w Europie. I w związku z czym NATO, Sojusz Obronny, musi angażować coraz większe siły zarówno w wypełnianie tymi siłami właśnie swoich planów i zamierzeń obronnych, a także w demonstrowanie gotowości do kolektywnej obrony, bo te ćwiczenia poza tym, że mają w pewien sposób sprawdzić czy też przetestować, przygotować wojska wielonarodowe bądź co bądź do współdziałania. To jest niezwykle trudne, ta sztuka interoperacyjności. Mają również zademonstrować co innego. To będzie pewnego rodzaju pokaz siły wobec Rosji, no wprost już uznanej na szczycie w Wilnie jako po prostu największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Rosja musi zobaczyć, że gdy zaatakuje kraj NATO w miejscu X, to w miejscu Y, Z i jeszcze wielu innych zostanie być może potraktowana odpowiedzią.
Czyli nie chodzi tylko o scenariusze typowo obronne? Pytam, bo to słowo obrona często pada w oficjalnych przekazach.
Nie no, oczywiście, że obrona w takim ogólnym sensie przyjęło się mówić i tak rzeczywiście jest, NATO jest sojuszem obronnym, tak? No ale przecież w toku operacji obronnej każdy kraj, każde siły zbrojne prowadzą również działania ofensywne, działania zaczepne. Przecież inaczej wojny nie sposób prowadzić. Ta dyskusja trwa również w Polsce. Przecież my po to kupujemy tak wielkie ilości chociażby artylerii rakietowej, prawda, czy supernowoczesnego lotnictwa, po to, żeby móc ugodzić naszego przeciwnika, jeżeli on poważy się na atak. To żeby móc go ugodzić na jego terytorium, zagrozić jego najważniejszym zasobom, sprawić, że jego wola walki zostanie podłamana. I to samo dzieje się w skali całego sojuszu. Przecież nie chodzi o to, żeby ustawić te 90 tysięcy czy kilkaset tysięcy żołnierzy na granicy państw NATO i w ten sposób toczyć wojnę. Tego nikt przecież w ten sposób nie robi. Wojna, do której się NATO przygotowuje i którą ćwiczy, jest w tej chwili operacją nawet nie tyle połączoną, wykorzystującą wszystkie tradycyjne domeny, czyli lądową, morską i powietrzną, ale operacją wielodomenową, uwzględniającą również domenę cyber, domenę kosmiczną, domenę walki informacyjnej, tej walki wojny kognitywnej, jak się to mówi. I właśnie w tym roku chyba po raz pierwszy będziemy mieli do czynienia właśnie z tego rodzaju podejściem wielodomenowym do operacji obronnej. A dowodem na to jest chociażby to, że na końcu tego całego cyklu Steadfast Defender certyfikowany, czyli zatwierdzony do nowej roli będzie korpus, czy też dowództwo korpusu szybkiego reagowania, akurat stacjonującego we Włoszech, które będzie jakby pierwszym takim bezpośrednim zapleczem głównodowodzącego SACEUR-a, dostosowanym właśnie do działań wedle tych nowych, większych co do skali, ale również bardziej rozległych, jeśli chodzi o te domeny działań obronnych operacji. Więc to też będzie istotne i ciekawe, żeby obserwować, w jaki sposób żołnierze będą na przykład posługiwać się wojną informacyjną. Mam nadzieję, że będzie nam to dane zobaczyć.
Ćwiczenia na pewno będzie można oglądać w Polsce. Chyba w lutym rusza ten polski rozdział nazwany Dragon 24. Co polskim żołnierzom daje udział w takich manewrach?
No przede wszystkim, tak jak mówiłem, Steadfast Defender i stowarzyszone z nią ćwiczenia narodowe czy wielonarodowe, głównie jednak wielonarodowe, również ten polski Dragon będzie w sumie ćwiczeniem sojuszniczym, to jest pewnego rodzaju taka sekwencja, taka układanka, która oczywiście koncentruje się na tym, na czym zależy konkretnym siłom zbrojnym konkretnego kraju najbardziej, ale całość tworzy właśnie tą specyficzną mozaikę, tą układankę skomplikowanej, dużej, wielkoskalowej operacji obronnej. I rzeczywiście no, w Dragonie weźmie udział 15 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, ale dodatkowo jeszcze 5 tysięcy żołnierzy wojsk sojuszniczych. I można powiedzieć, że no, w sumie nic nowego, ponieważ tego rodzaju dużej skali ćwiczenia w Polsce odbywają się już od dłuższego czasu i tutaj trudno wymyśleć proch. Ale warto powiedzieć, że te ćwiczenia po pierwsze będą się odbywać właśnie w tej gigantycznej sekwencji. Także my zobaczymy na przykład w Polsce tak zwaną szpicę NATO, tak? Czyli w tym roku to są wojska wystawiane przez Wielką Brytanię. Jest to 7. Brygada Zmechanizowana, tak zwane Szczury Pustyni. Oni właśnie tutaj przyjadą na poligon w Drawsku Pomorskim i z udziałem też polskich komponentów, bo w VJTF w tej szpicy NATO bierze udział na przykład Polska Kompania Czołgów. Będą trenować właśnie te zadania związane z tą natychmiastową reakcją w komponencie lądowym. Będzie się działo oczywiście wiele innych rzeczy. Zaangażowane będzie lotnictwo, wojska powietrzno-desantowe, jak zwykle zresztą nasza polska krakowska brygada, 6. Brygada Powietrzno-Desantowa tutaj jest trzonem tych sił sojuszniczych i znowu zobaczymy ją desantującą się w krajach bałtyckich. Co jest znowu istotne, że w czasie Dragona bardzo istotną rolę, a na końcu zwieńczoną osiągnięciem certyfikacji, będzie odgrywał nowo utworzony drugi Korpus Polski. To jest dowództwo szczebla operacyjnego odtworzone wskutek tego, że rośnie nam skala tej operacji obronnej. Będzie właśnie tym polskim dowództwem tego szczebla operacyjnego, który będzie się komunikował z korpusem amerykańskim, chociażby też, którego wysunięte stanowisko dowodzenia mieści się u państwa w Poznaniu. Będzie się komunikował i koordynował działania z korpusami sojuszniczymi, a chociażby właśnie jeden z nich, ten Korpus Szybkiego Reagowania z Wielkiej Brytanii, właśnie będzie w tym roku odgrywał główną rolę po tej sojuszniczej stronie Steadfast Defendera. Także dziać się będzie bardzo dużo i co ważne przez wiele miesięcy.
Będzie się dużo działo, ale czy spodziewa się pan reakcji ze strony Rosji?
Wie pan co, no zawsze należy tego oczekiwać i się na to jakoś przygotowywać. Reakcje te takie werbalne czy też dyplomatyczne były do bólu przewidywalne, że to jest eskalacja, że to jest prowokacja i tak dalej i tym podobne. Wydaje mi się, że na nikim to już po tej zachodniej natowskiej stronie nie robi żadnego wrażenia. O ile jeszcze, nie wiem, 10 lat temu to bardzo się obawiano, tak? I tak przycinano te ćwiczenia, skalowano je, żeby broń Boże nie wyszło na to, że one mają jakiś ofensywny charakter, czy też bierze w nich udział za dużo wojska. Nie, w tej chwili już nikt na to nie patrzy, bo po prostu wszyscy przejrzeli na oczy i wszyscy sobie zdają sprawę, że Rosja rozumie tylko język siły, a ten Steadfast Defender będzie pewnego rodzaju komunikatem wyrażonym w tym języku siły. No, musimy z tym żyć, tak? Nie sądzę, żeby jakby reakcją na ćwiczenia Steadfast Defender czy na naszego Dragona miałby być wybuch wojny pomiędzy Rosją a NATO, aczkolwiek takie testowanie tej gotowości na pewno będzie miało miejsce. No z tym, że jeżeli miałoby to następować właśnie w momencie przeprowadzania tych ćwiczeń, no to napotka na właśnie siły zbrojne w stanie jakby podwyższonej gotowości, niejako w pełnym szwungu, więc można powiedzieć, że nie jest to dobry moment, żeby kwestionować też przygotowanie sił zbrojnych po stronie NATO.
Na pewno będziemy się temu przyglądać. Za dziś dziękuję. Naszym gościem był analityk polityki Insight Marek Świerczyński. Dobrej nocy.
Dziękuję.
To może teraz chwila muzyki. Teraz wojskowa ciekawostka. Dziś bierzemy na warsztat dwukołowce, a konkretnie rowery, które były wykorzystywane przez wojsko na całym świecie przez blisko 200 lat. Ich znaczenie w armii jest dziś znikome. W 2003 roku rozformowano słynny szwajcarski regiment rowerowy. Finlandia cały czas szkoli jednak poborowych z jazdy na rowerze i na nartach. Nowe zastosowanie dla rowerów znaleziono podczas wojny na Ukrainie. Ukraińcy zaczęli montować na elektrycznych dwukołowcach wyrzutnie przeciwpancerne. Dziękujemy za dziś. Dobrej nocy życzą Państwu realizujący program Jarosław Pachczyński i mówiący te słowa Krzysztof Polasik. Do usłyszenia.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.